Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Udało się do pracy Zbigniew Przybysz, admirał i przedsiębiorca mieszkający gdzieś pod Malborkiem, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry kapitanie, witam na pokładzie.
To my witamy na pokładzie i bardzo się cieszymy. Dlaczego pomyślał pan, że warto zostać admirałem na żółtej łodzi podwodnej?
Rzeczywiście uważam was, właściwie nas, że za chyba w pełni niezależne radio. Rzeczywiście odpowiadacie mi zarówno formą, jak i treścią. Także cieszę się, że dołączyłem do załogi. I co prawda z tytułem admiralskim, natomiast admirał może zarządzać flotą, natomiast na statku powinien być tylko jeden kapitan i gratuluję sposobu prowadzenia.
To w takim razie płyniemy, ale jeszcze słowo przedstawienia, bo powiedziałem, że jest pan przedsiębiorcą, że zatrudnia pan około 500 osób.
Tak, to prawda. Firmą, którą założyliśmy w 1991 roku, zatrudniamy około 500 osób. Produkujemy różne rzeczy związane z pakowaniem, w tym też i maszyny. Produkujemy linie technologiczne pracujące na wielu kontynentach. Nawet chyba największa nasza linia pracuje w Australii, czyli potrafimy jako Polacy stworzyć coś od zera. Firma jest rodzinna i w obecnych trudnych sytuacjach sobie radzi, a sytuacja jest gospodarcza bardzo, bardzo trudna. A propos firma, natomiast myśmy się poznali w 2009 roku. Byłem jako szef takiego stowarzyszenia na rzecz obrony polskich przedsiębiorstw. To była tak zwana afera opcyjna. Jeśli pan sobie przypomina, kapitanie, to wtedy dyskutowaliśmy. W tej chwili wiemy trochę więcej na ten temat i chciałbym powiedzieć, że ta afera była największą aferą gospodarczą w historii Rzeczypospolitych. To nie jest żart. W tej chwili trochę więcej wiemy. Według badań Narodowego Banku Polskiego z 2009 roku i Krajowej Izby Gospodarczej około, według KIG-u to 20%, według NBP-u 15% wszystkich polskich przedsiębiorstw zostało zaatakowanych przez finansjere. Może nie będę tłumaczył w sposób bardzo skomplikowany, tylko postaram się radiosłuchaczom przybliżyć tą sytuację. Afera polegała na wzajemnej wymianie ubezpieczeń. To tak jakby przychodził do waszego domu ubezpieczyciel mówi: słuchaj, trzeba ubezpieczyć wasz dom. No trzeba, od pożaru, od tego, od kradzież, no trzeba ubezpieczyć. Ale w zamian, wiesz co, nie płać mi, tylko ubezpiecz mnie. Na przykład, że w listopadzie nie będzie padał deszcz. No i podczas tych rozmów telefonicznych, bo dla przypomnienia i dla informacji wielu z was, wszystkie transakcje były zawarte telefonicznie. I transakcja, teraz powiem już językiem prawie bankowym, bo to było tak zwane nie opcje walutowe, ale zerokosztowe, asymetryczne struktury opcyjne, stworzone przez prawdopodobnie Goldmana Sachsa i Merrill Lynch, zaaplikowane do wszystkich banków w Polsce, z wyjątkiem dwóch. Banku Pocztowego i Alior Banku. Bank Pocztowy nie przyjął tych struktur opcyjnych, ponieważ prezes, już był oczywiście prezes, bo jak to wyszło, to tego prezesa zwolniono. Pan Piotr Kamiński pracował w Departamencie Skarbu, a dla Aliora to było za wcześnie. Dopiero wchodził. Wszystkie pozostałe banki brały w tym udział. I teraz przypomnijmy sobie, że był 2008 rok. Ale dlaczego to mogło mieć miejsce, kiedy wstąpiliśmy już do Unii Europejskiej? I obligo było wprowadzenie od 1 października 2007 roku tak zwanej dyrektywy MiFID, która zakazywała, upraszczając, transakcji zawieranych między specjalistami, a nie specjalistami. Natomiast co zrobić, żeby ta dyrektywa w polskim systemie prawnym nie zafunkcjonowała? Dalej, da przypomnienia, w 2007 roku nastąpiła zmiana rządu. I co uczyniono w parlamencie? Szefem podkomisji Komisji Finansów Publicznych został Sławomir Neumann. Ten od słynnej doktryny Neumana. I na pierwszym, jednym z pierwszych posiedzeń wprowadzono do zapisu ustawy, która w naszym systemie prawnym nazywa się ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, dopisał rzecz jawnie niezgodną, ta komisja, jawnie niezgodną z konstytucją. Mianowicie nakazywało Narodowemu Banku, ta ustawa nakazywała Narodowemu Banku, Bankowi Polskiemu sprzedać udziały w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Ale wiemy z konstytucji, że NBP jest instytucją niezależną. I na drodze ustawy nie można było niczego NBP-owi narzucić. No i ustawa została w Sejmie przegłosowana. Już wiecie państwo, kto miał większość i dlaczego. Została przegłosowana, trafiła na biurko prezydenta Kaczyńskiego, który musiał ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego. No i tam leżała. I wtedy banki miały wolną drogę. I powtarzam, podczas rozmów telefonicznych zawierano transakcje. I teraz cyfry. Zarejestrowanych w 2008 roku było około 2 milionów przedsiębiorstw. Ale a zapewniam państwa, że jednoosobowe przedsiębiorstwa też brały, też zostały skażone tymi opcjami, tak zwanymi opcjami, ale skromnie licząc, to jest 40 tysięcy polskich firm. Średnia strata z badań naszego stowarzyszenia w 2008 roku wynosiła 10 milionów złotych. 40 tysięcy razy 10 milionów to jest 400 miliardów. Ale dla przypomnienia, również z Gazety Wyborczej, tylko Gdańska Stocznia Remontowa około miliarda. Były takie firmy. Ale budżet Polski w 2008 roku, dla przypomnienia, jeszcze około 280 miliardów.
I kilka bardzo ważnych przedsiębiorstw wtedy zbankrutowało. Ale proszę powiedzieć, na czym ten interes polegał?
Ale powtarzam, na wymianie ubezpieczeń.
To zrozumieliśmy, ale
To powtórzę jeszcze raz. To podczas rozmowy telefonicznej następowała wymiana wystawień opcji walutowych put i call z dużym lewarem. Mówię w sposób skomplikowany, ale dysproporcje między wartościami ubezpieczeń było w jednym z danych przypadku 1 do 2600 razy.
No to co to znaczy, panie admirale? Wytłumaczmy to tak po prostu.
Po prostu. Jeszcze raz. Wrócę do tego domu. Przychodzi ubezpieczyciel i mówi: ubezpieczę tobie dom. O wartości, załóżmy,
miliona złotych.
Ale w zamian ubezpiecz mnie od tego, że w listopadzie nie spadnie deszcz. I wartość tej transakcji była, no załóżmy, 100 milionów złotych. No w listopadzie spadł deszcz. Przychodzi ubezpieczyciel, mówi: słuchaj, zapłać mi ubezpieczenie.
Bo spadł deszcz.
Tak to było, bo to mogę to przełożyć na kursy walut i tak dalej. To było oczywiście związane z kursem walut. Jak sobie państwo przypominacie, w 2007 roku dolar kosztował poniżej 2 zł. Euro kosztowało 3,2, 3,3. I po zawarciu tych transakcji telefonicznych, a skala tego była, tak jak mówię, ogromna, nagle euro prawie 5 zł kosztowało. I teraz sobie wyobraźcie tą multiplikację, tą skalę.
Ale dobrze, ale teza jest taka, że to było zbrodnia z premedytacją.
Tak, oczywiście, że tak. To nie ma cienia wątpliwości, bo jest taki artykuł Randala Doda, Grając z ogniem, który opisywał sytuację w innych krajach, w Korei Południowej, w krajach Ameryki Południowej, tam to szybko ukrócono, to były testy. Natomiast największa agresja poszła na Polskę. Ale warunkiem, żeby to mogło zaistnieć, było nieimplementowanie do polskiego systemu prawnego tak zwanej dyrektywy MiFID. I już wiecie państwo, jak to zostało zrobione, że Polska, która zobligowana była przez Unię Europejską do wdrożenia tego 1 listopada 2007 roku, tego nie zrobiła.
Ktoś, to znaczy wiemy, bo śledzimy historię, nikt nie poniósł konsekwencji, a w którymś momencie o całej aferze wszyscy zapomnieli, a pan nie.
Znaczy, nie wszyscy zapomnieli. To wiem od takiej znanej warszawskiej agencji specjalizującej się w rozwiązaniu sytuacji kryzysowych, że banki przeznaczyły około 2 miliardów złotych na wyciszenie na tej afery. A to było, proszę sobie przypomnieć, kto był wtedy szefem jednego banku, drugiego, PKO SA, PKO BP. To mogę powiedzieć o ustawach, które były przygotowane i powiem, no, brałem udział w posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych. Ustawy były tak zwane, a ustawy o ciekawa historia o tak zwanych ustawach opcyjnych, mówiły tylko o jednym, żeby dać szansę przedsiębiorcom skonfrontowania się z bankami przed sądem. Natomiast instytucja tak zwanego bankowego tytułu egzekucyjnego, w którym się spierałem z profesorem Safianem w TOK FM, czy on jest konstytucyjny, czy niekonstytucyjny, ja mówiłem, że nie. Profesor Safian mówił, że tak. No, życie pokazało, że ja, przedsiębiorca produkujący folię, trochę więcej wiedziałem na ten temat niż profesor Safian. Był niekonstytucyjny, który pozwalał bankom za 100 zł nadawać klauzulę wykonalności na niekonstytucyjny BTE. Za 100 zł. I sytuacja była teraz taka jak...
Dobrze, a to 40 tysięcy firm polskich w tym uczestniczyło. Jak wiele było bankructw w związku z tą całą aferą?
Bankructw było kilkanaście głośnych, ale to nie o to chodziło. Chodziło o zamianę tych wirtualnych długów na realne kredyty. I teraz przychodziła taka sytuacja, że przychodzi wszystkie pieniądze wpływające na rachunek bankowy, bank zabierał na poczet rozliczenia transakcji walutowych. Wszystkie. I teraz mogę rzucać nazwami, ale nie będę. I teraz nie masz za co płacić pracownikom, nie masz za co płacić dostawcom, nie masz za co płacić podatków. I przychodzi bank i mówi: słuchaj, zawarliśmy transakcję, ale proponujemy ci zamianę to na kredyt. No i teraz masz do wyboru położenie firmy albo zamianę na kredyt. A kredyt już jest wymagalny. Chociaż dla osób, które słuchają, a które miały i podpisana została tak zwana ugoda bankowa, gdzie zrzekałeś się wszystkich roszczeń w stosunku do banku i tak dalej, i tak dalej. To dla osób, które jeszcze chciałby powalczyć o odzyskanie pieniędzy, to informuję, że jest orzeczenie Naczelnego Sądu Najwyższego, które mówią, że ugoda zawarta na podstawie nieważnej czynności prawnej jest niewiążąca. Czyli jeśli ktoś by chciał jeszcze skorzystać, to jeszcze.
A nie przedawniło się to wszystko?
Proszę?
Nie przedawniło się to wszystko?
Nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Być może tak, być może nie. Nie potrafię powiedzieć, nie mam kontaktu.
Dobrze, to opisaliśmy coś, co wydarzyło się między 2007 a 2009 rokiem. Mamy rok 2024. Admirał, przedsiębiorca Zbigniew Przybysz jest przy telefonie. Jak dzisiaj z pana perspektywy wygląda sytuacja gospodarcza i jaka będzie przyszłość polskich przedsiębiorstw?
Powiem, że nie widzę to w różowych okularach, raczej w czarnych. Zmieniło się to po wyborach. I myślałem, że jedną z definicji przedsiębiorców w moim rozumieniu jest człowiek, który na podstawie twardych danych historycznych, bo dane są na ogół historyczne, potrafi przewidzieć przyszłość. I teraz przed wyborami w październiku zrobiliśmy analizę, która pokazywała osiągnięcia rządu Donalda Tuska w latach 2007-2015. I opieram te informacje na danych z GUS-u, czyli w ciągu 8 lat PKB spadło w Polsce o 11%. Spadło o 11%. Wzrost bezrobocia o 64%. Dochody budżetu państwa chyba wzrosły o 21% w tym okresie czasu, ale większość z kredytów. Ale PKB spadło. I teraz jak przedsiębiorcy, bo niestety mam wielu kolegów przedsiębiorców, którzy głosowali tak jak zagłosowali, wybrało menadżerów do zarządzania gospodarczego państwem, którzy się nie sprawdzili. To zresztą w tej chwili widać po wynikach. Po wynikach spółek Skarbu Państwa, po wynikach firm, po rosnącej dziurze budżetowej. Bo dla Państwa informacji, skąd się wziął sukces ekonomiczny PiS-u? Z dwóch rzeczy. Jednej to uszczelnienie systemu podatkowego. I dla przykładu kolega, który jeździł na granicę polsko-litewską, do Polski do 2015 roku na tym jednym przejściu wjeżdżało 180 tirów paliwa. Po uszczelnieniu systemu 8. Wszystko było lewizna. Ile w tej chwili wjeżdża lewego paliwa, nie potrafię powiedzieć. To jest system podatkowy. Firmy, sprawdźcie płatność podatku przez wielkie korporacje, Orange i wiele, wiele, wiele innych. No my jako mała firma, już może nie mała, płaciliśmy więcej niż Orange w 2020, 2021 roku, czy 2022. To jest jeden. I drugi system to co powiem, coś, co niektórzy mogą się uśmiać, 500+. Czyli wpompowanie pieniędzy w gospodarkę. I teraz przedsiębiorcy, jeśli słuchacie, popatrzcie na wyniki swoich firm. 2020, 2021, 2022, 2023 i teraz. W tej chwili to, co robi ten rząd, to jest jedno. I drugie, to, co zrobił poprzedni rząd premiera Morawieckiego, inwestycje. To jako przedsiębiorca mówię, tylko inwestycje mogą napędzić gospodarkę kraju. A ten rząd likwiduje. Zobaczcie CPK. Zobaczcie, w tej chwili przeczytałem, że drugiej elektrowni atomowej nie będzie, ponieważ polski rząd podpisał memorandum z Japończykami na temat konsultacji dotyczących, nie wiem, wdrożenia w przyszłości kolejnej koncepcji elektrowni jądrowej. Nie ma CPK, nie będzie elektrowni jądrowych, szybko, nie będzie terminali, nie będzie drogi wodnej łączącej północ z południem. Pierwsze, dla przypomnienia, pierwsze, co nowy rząd zrobił, wycofał z ponad miliard złotych z inwestycji w wyższe uczelnie. Nie będzie komputera kwantowego, nie będzie prac nad tym komputerem. Czyli wycofanie się z inwestycji i przy rozszczelnieniu systemu podatkowego. Widzę to bardzo, bardzo niedobrze.
Jeszcze dodajmy do tego, tak już na zakończenie, cały nowy Zielony Ład, bo to też ma wielki wpływ ceny energii.
Tak, a to a propos, ile przedsiębiorców startowało przed sądem w temacie opcji, to tyle mniej więcej, ile dwutlenku węgla jest w powietrzu. Czyli 0,04%. Tak, dwutlenek węgla zrobiony jako największy truciciel, to dla tych, którzy jeszcze nie sięgnęli, to dla przypomnienia fotosynteza. Ja jeszcze pamiętam czasy, że duże gospodarstwa ogrodnicze miały generatory dwutlenku węgla. Ponieważ dwutlenek węgla to jest gazem życia. Dwutlenku węgla mamy tlen.
Panie admirale, dopłynęliśmy do portu. Musimy kończyć rozmowę, za którą bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do studia na ciąg dalszych rozważań na temat gospodarki.
Obiecuję, że skontaktujemy się, jeśli będzie taka możliwość, to chętnie dłużej porozmawiamy o wizji Polski przyszłości. Także wielkie nadzieje wiążę z wyborem Donalda Trumpa. Mam nadzieję, że odejdzie od tego ekozielonego szaleństwa i wprowadzimy. To jest jedyna szansa dla Europy, likwidacja praw do emisji, opłat za prawa do emisji dwutlenku węgla, który jest, dla przypomnienia, gazem życia.
To na zakończenie, panie admirale.
Węgla jest 25 razy więcej niż dwutlenku węgla.
Na zakończenie, panie admirale, w takim razie apel o to, żeby słuchacze, którzy jeszcze nie płyną razem z nami, żeby wsparli radio, jakby brzmiał apel admirała Zbigniewa Przybysza.
Potwierdzam. Zapraszam do dołączenia do załogi na tej żółtej łodzi podwodnej.
Ale dlaczego?
Dlaczego? Zapraszam.
I bardzo serdecznie dziękuję. Tak mnie pan trochę zaskoczył, ale bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Patrzę na zegar, jest godzina już 7:39, proszę pana, a my jeszcze nie zrobiliśmy gimnastyki porannej, więc teraz zabieramy się za gimnastykę, ale też ale przechodzimy też do tematów trudnych.